Skierowało naszą myśl ku porównaniu rzeczywistości płci człowieka z płcią zwierzęcia. Widzimy, że zasadnicza różnica. I ta różnica obejmuje jeszcze też to, co określane jest mianem popędu seksualnego. Ja zrobiłem takie badanie, ale się zaprosiłem nauczycieli, grupę nauczycieli, żeby każdy napisał, co rozumie przez popęd czy instynkt seksualny. Kiedy zebraliśmy te odpowiedzi, a było tam kilkadziesiąt osób, okazało się, że odpowiedzi były bardzo różne. Rzeczywiście, kiedy już przedtem sięgałem do podręczników seksuologii, stwierdziłem, że te odpowiedzi na pytanie o popęd seksualny się różnią. I wobec tego, jeżeli nie ma klarownej definicji rzeczywistości, to nie można się takim terminem posługiwać. Te odpowiedzi były bardzo różne, od społecznych tego, że popęd do stworzenia rodziny, to co ja mam zrobić z innymi ludźmi, którzy działają seksualnie bez rodziny, a to jest popęd do zachowania gatunku. Nie spotkałem ludzi, którzy by dla zachowania gatunku podejmowali współżycie seksualne. No, bardzo rozmaite rzeczy. Wobec tego uważam, że jednak trzeba, jeżeli chcemy widzieć jakąś rzeczywistość, trzeba umieścić ją w kategoriach rozumności. I oczywiście jest taka rozumność. Psychofizjologia nam mówi o tym, że wszystko, co człowiek robi, jest odpowiedzią na pewne bodźce. I tak te bodźce działają poprzez pierwszy układ sygnałów, to jest poprzez bodźce zmysłowe dotyczące rozmaitych dziedzin ludzkiego działania. I dziedzina płci też ma, dziedzina, która ma bodźce, które usprawniają człowieka do podjęcia działania seksualnego. No i to jest zrozumiałe. To jest zarówno i u zwierząt, i u człowieka. Człowiek odpowiada na bodźce. Te bodźce są liczne u człowieka, liczniejsze u zwierzęcia. Człowiek zawsze jest wolny, ale reakcja na bodziec seksualny przebiega nieco inaczej, czy zupełnie inaczej niż u zwierzęcia. To jest ważne dla rozważania naszej pracy wewnętrznej, o naszej dyscyplinie wewnętrznej. Mianowicie jest wrażliwość ogólna, czyli zdolność reagowania na bodźce. No, bo reakcja rozwinie się dla rozwinięcia pewnego zwrócenia uwagi, zainteresowania. No, z konieczności osoby, ludzie zwracają uwagi na coś, co potem wywołuje jakieś zainteresowanie. Następnym etapem zainteresowanie, co jeszcze nie jest jakieś pobudzenie. Nie, to jest ogólna tak. No, to jest to, że w towarzystwie rozmawiamy, podrywamy, czy tam flirtujemy, czy rozmaicie to się nazywa. Jest wrażliwość na te bodźce. Zainteresowanie. Potem ta zdolność do zainteresowania rodzi też i zdolność do pewnych pragnień. Pragnienie to znowu nie jest pobudzenie seksualne, to jest w ogóle wyobrażenia, myśli. Po tych pragnieniach następny etap to już jest właściwie pobudzenie. To znaczy już jest jakaś taka odpowiedź na bodziec seksualny, który no już konkretnie sprawia pewną przygotowanie do działania seksualnego. To jeszcze nie jest konkretna gotowość, to nie jest napięcie seksualne. Po tym pragnieniu następuje, zwierzę nie ma pragnień. To jest właściwość już psychologii człowieka, że ma pragnienia. Po francusku to jest désir. A potem, jeżeli dałeś o następne bodźce, to rodzi się już to, co Francuzi nazywają besoin, potrzeba. To już jest pewien stan napięcia, pewnej gotowości, fizycznego napięcia i u kobiety, i u mężczyzny są przejawy tego napięcia psychologicznego, który psychoseksualnego, które napięcie jest i przyjemne, i nieprzyjemne. Przyjemne tym, że ono daje jakąś satysfakcję, ale zarazem jest nieprzyjemne tym, bo ono domaga się więcej. Jeżeli wejdziemy na linię już pojawienia się potrzeby seksualnej, to jest to uczucie, które krzyczy więcej. Wszelka forma doznania seksualnego tym się charakteryzuje, że ona krzyczy o więcej. Francuzi odnoszą też to samo zjawisko do jedzenia. Mówią l'appétit bien en mangeant, że apetyt wzrasta, jak się je. No i to samo dotyczy życia fizjoseksualnego. Jeżeli wchodzimy na drogę już takiego pobudzenia, gdzie są już te reakcje fizjologiczne, prawda, z wodu członka, gotowości, zwilgotnienia pachwy u kobiety. Następna ta, do pewnego stopnia my panujemy nad tą potrzebą. Wszakże jeżeli człowiek dalej podlega bodźcom seksualnym, to stopniowo przestaje panować nad potrzebą działania seksualnego. No, dopiero doznanie seksualne pełne jest taką sytuacją, która już nie krzyczy więcej dlaczego. I to jest dla niektórych seksuologów w ogóle to, co oni nazywają popędem, to jest dążenie do doświadczenia doznania seksualnego. I to jest niedola człowieka, że doznanie seksualne, które jest warunkiem możliwości tego, co piękne, co dobre, co wartościowe społecznie, małżeństwo, rodzina, że może się to doznanie seksualne wyłączyć z struktury rzeczywistych ludzkich działań człowieka. Może być poszukiwane samo dla siebie. Ojciec Święty Benedykt w swojej książce, w swoim encyklice o miłości opisuje to doznanie seksualne w sposób taki bardzo poprawny seksuologicznie, mówiąc o tym, że Eros był oczekiwany przez, był traktowany przez pogan jako ta boskie szaleństwo, które ogarnia człowieka i wyprowadza go z nikomości ku czemuś wyższemu. Traktowano to boskie szaleństwo jako bóstwo i faktycznie orgazm ma jakiś taki charakter wyłączający człowieka z codzienności życia i może być poszukiwany jako samoistna wartość. Ojciec Święty tam zauważa, że to zasłania człowiekowi możliwości widzenia innych wartości. No oczywiście, jeżeli ktoś się podda działaniu bodźców seksualnych do tego stopnia, że już zaczyna, że ma tę już konieczność, tę potrzebę seksualną, to wtedy nie wchodzi już w rachunek inne wartości, ani Pan Bóg nie wchodzi w rachunek, ani drugi człowiek, ani inne wartości moralne. To staje się naczelną wartością, której człowiek potrzebuje. I rozdarcie człowieka w tej materii polega na tym właśnie, że człowiek, jeżeli podda się działaniu bodźców, to faktycznie uzależnia się od doznania w taki sposób, że popełnia czyny, których nie popełniłby jako nieuzależniony. Zauważa to amerykańska badaczka uzależnień Anna Szef, która właśnie mówi, że uzależnienie prowadzi do tego, że człowiek przestaje sterować swoim życiem i właśnie między innymi to, że popełnia rzeczy, które w zakresie hierarchii wartości nie popełniałby, gdyby nie był uzależniony. Dotyczy to wszystkich uzależnień, a więc i od substancji, alkohol, narkotyk, ale i od procesów, jak ona mówi, na przykład proces telewizja, obraz, no, komputer. Dzwoni jakaś pani z Warszawy, że jej syn prosił, żeby ona zadzwoniła do mnie i dowiedziała się, czy są jakieś poradnie, które mogą uchronić go od uzależnienia od komputera. Pytam ją, ale jak to wygląda? Ano, on uczy się i wraca z uczelni i wtedy siada przy komputerze i już nic nie istnieje. Nie istnieje ani posiłek, ani cokolwiek innego. Siedzi i on jest nieszczęśliwy. Chciałby się z tego uwolnić, nie podaje, szuka, że ktoś inny go uwolni. Jakaś poradnia. Rzeczywiście są, o ile wiem, w Warszawie takie poradnie, które też i tego typu uzależnienia biorą pod uwagę. Człowiek jest nieszczęśliwy, traci. To samo dotyczy się seksualnego. Jakie to jest ważne dla naszego życia ascetycznego? Mianowicie takie, że do pewnego stopnia my panujemy nad bodźcami, które do nas docierają. Stara zasada ascetyczna mówiła unikanie okazji. Co to jest unikanie okazji? To jest właśnie unikanie tego, co spowoduje, że ja przestanę sterować sam sobą. I także warto o tym wiedzieć, że do pewnego stopnia mądrość każe nam odwracać uwagę. Jest to ważne zresztą we wychowaniu na przykład dzieci niepełnosprawnych, które też mają pobudzenia seksualne. Chcielibyśmy, żeby one uleganie doznaniu seksualnego u dziecka. Ja nie wiem, bo to takie błędy popełniają ci rozmaici nieroztropni ludzie, nie wiedząc, co doradzają. Jeżeli ja powiem dziecku, że to jest normalna rzecz, że ono ma szukać doznania seksualnego, to my wiemy, że to dziecko się zamyka. Ono ogranicza swoje możliwości, swoje zainteresowania, swój rozwój. I dlatego jedyną radą to jest odwrócić uwagę. Również i przeczytałem kiedyś artykuł o ptaszku jakimś. Ci badacze ptaków niesamowite dokonują obserwacje. I znaleziono takiego ptaszka, który w Meksyku, który ciekawe rzeczy robił. Zauważono, że on biegł do strumyczka i płukał żołądek. Brał kropelki i wypluwał te kropelki. No i tych badaczy zainteresował, co to za ptaszek. Stwierdzili, że ten ptaszek, który żywi się motylami. I jak motyle są, to on rzucał się na motyla, jak motyla. Ale niektóre motyle szkodziły temu ptaszkowi i wtedy jak szkodziły mu, to płukał żołądeczek. Okazało się, jakie motylki, że były niektóre motylki, które wykluły się z gosiennic, które żywiły się napastnicą, która ma takie trujące właśnie alkaloidy. I jak się ta gąsienica przepoważyła w motylka, to gdzie zostawały tam jeszcze te ślady tej napastnicy, jak ptaszek to jadł, to wtedy gdzie się czuł, płukał sobie żołądeczek. I ci specjaliści zauważyli coś więcej, że ten ptaszek, jak widział motylki, to się rzucał na te motylki, bo żyły. Natomiast jak były te motylki, które mu szkodziły, to on odwracał główkę, żeby na nie nie patrzeć. Słuchajcie, to mnie zachwyca zupełnie obserwacja tych uczonych, prawda, którzy, że jest jakaś tam, ale ten ptaszek mnie zachwycił, że on odwracał główkę, bo mu to szkodzi. I to jednocześnie jest taka szkoła dla nas, to trzeba odwracać główkę od tego, co nam szkodzi. Ale człowiek jest słaby i rozdarty. Doznanie seksualne jest tak fascynujące, że no, wszyscy wiemy, jak to jest, że to jest sytuacja, która wymaga rzeczywiście pilnej uwagi, dużego poczucia humoru. Nas uczono w nowicjacie, że każdy z nas musi mieć jakąś dziedzinę, która go fascynuje. I mówił mistrzowi światu jasno zupełnie, musicie mieć coś, co was fascynuje, żebyście w razie czego zawsze umieli odskoczyć do czegoś, co was będzie ciekawiło. Czy to czytanie, lektura, czy robienie czegoś. Francuzi twierdzą, że właściwą funkcją seksualną człowieka to jest twórczość. Oczywiście ci twórcy jakoś łączą to z działaniem seksualnym nieuporządkowanym niejednokrotnie, ale rzeczywiście to działa, jak się młodzieży we wychowaniu wychowuje ich do tego, co jest twórcze, co daje radość naturalną, to wtedy człowiek nie szuka tego doznania seksualnego, które wyprowadza człowieka z tej codzienności szarej. No ale zróbmy tę codzienność właśnie interesującą dla człowieka, bogatą. Pamiętam taki chłopaczek, to się mówiło moim, mówiłem, on wącha trawkę. A co ci ta trawka daje? A no takie życie, takie trochę inne. Ja mówię, fajno, to zróbmy, żeby to życie było inne, ale bez trawki. Prawda? No i jakoś udało się skierować uwagę tego człowieka na to, co go interesowało, jakieś tam. I do dziś już jest mąż żony, prawda, więc ułożył to życie rodzinne i jakoś kochają się w tym małżeństwie i ono jest dobre. To jest doznanie seksualne, ale człowiek jest rozdarty i rozdarty jest w taki sposób, że inaczej jest rozdarty mężczyzna i raczej jest rozdarta kobieta. To doznanie seksualne funkcjonuje inaczej u mężczyzny, inaczej u kobiety. Mianowicie, my mężczyźni, jeżeli wyjdziemy na drogę pobudzenia seksualnego, to stopniowo coraz trudniej jest nam się właśnie powiedzieć nie. Dopiero szczytowe doznanie seksualne powoduje, prawda, to obniżenie tego napięcia i na jakiś czas mamy spokój, że tak powiem. Natomiast u kobiety to jest inaczej. U kobiety to jest tak, że jej potrzeby mają charakter bardzo zrozumiały tego, co we średniowieczu nazywano amor tendit in unum. Że kobieta tak wskazuje, jak się rozmawia z panie szczerze mówią o swoich, ona ma potrzeby bycia blisko. Właśnie to amor tendit in unum, ta potrzeba bycia blisko. Przy czym nie zdaje sobie sprawa kobieta z tego, że to bycie blisko, które jest, nie ma charakteru obudzenia doznania seksualnego jako takiego, dla mężczyzny to jest pobudzające. Mówi dziewczyna, ja tak bym chłopakiem lubiła na spacer pójść, żeby się miał przytulić, a on zaraz myśli nie wiadomo co. No to myślę, dobra, to powiedz mi coś o swoim ojcu. A, tata nas jest pięcioro, tata zapracowany, dobry, ale nigdy mi takiego dobrego słowa nie powiem, bo jest taki zapracowany. I ja mówię, patrz pani, to pani szuka w tym chłopaku ojca. A on reaguje jako chłopak. Czyli ona szukała takiego ciepła, życzliwości, serdeczności. Oczywiście to jest jakoś naznaczone seksualnie, ale to nie jest ściśle pobudzeniem seksualnym. Więc ona mi mówi na to, no to jak mam chłopakowi wytłumaczyć, że ja szukam w nim ojca? Ja mówię, no pani nie wytłumaczy tego, bo on jest chłopakiem i jak pani chce być blisko niego, no to on traktuje, że pani szuka tego, czego on szuka. I wtedy ona bardzo wiele mnie nauczyła, bo ona wtedy zrobiła się taka, zastanowiła się, powiedziała, jak to, to już mnie nikt nigdy nie będzie kochał. I to otarło przed nim tej powiedzenie cały inny zupełnie świat tej miłości u kobiety i tej miłości u mężczyzny. Dla chłopaka to jest, co ona chce być blisko, no to się pcha do łóżka. Chłopaki mi ciągle mówią, że to nie my jesteśmy podrywacze, to one są podrywaczki i nie rozumieją, że to nie jest podrywacze, tylko to jest pewna potrzeba naturalna, która oczywiście też wymaga dyscypliny. Powie Ojciec Święty bardzo ładnie, że ta dziedzina wymaga ascezy i dyscypliny. Ale to trzeba zrozumieć tę sprawę. Panie muszą zrozumieć, że wasze emocjonalne pragnienia są sygnałem i bodźcem do działania seksualnego dla mężczyzny. Ja mówię dziewczynie, słuchaj kobieto, przecież ostatecznie pępek jest śliczny, ale on nie potrzebuje ciągłego wietrzenia. A to jest ich sprawa. To jest ich sprawa. No, to nie jest ich sprawa, to jest sprawa tak samo twoja, dlatego że musisz mieć. Ale co? Ona pokazała mi pewną rzecz bardzo ważną, ta dziewczyna. Mianowicie, ja się uczę bardzo, jak tak rozmawiam, to tak się człowiek uczy. I ona mi mówi na to, że ona się czuje podniecona wtedy, kiedy widzi, że chłopak jest podniecony. Czyli jest to taka, to w psychologii zdaje się nazywać taka jaźń odbita. Mianowicie, że Pan Jezus mówi, ten, kto spojrzy na kobietę z pożądliwości, już ją założy w swoim sercu. Pan Jezus miłosierny i nie pokazuje, co czuła ta kobieta. Że ta kobieta, jak czuła, że ten mężczyzna przez wzrok swój czuje się podniecony, to właśnie ten fakt ją podnieca. Ona ją podnieca podniecenie mężczyzny, a nie samo w sobie podniecenie. Ona chce być blisko, mężczyzna się czuje podniecony, to ona się czuje podniecona i to budzi w niej gotowość do współżycia. Tak więc to czyste spojrzenie na człowieka wymaga pewnej dobrego humoru, trzeba mieć humor, umieć się uśmiechnąć, umieć pewien dystans mieć do tych rzeczywistości i znać rzeczywistość, że jesteśmy rozdarci i mężczyzna inaczej odczuwa tę rzeczywistość, inaczej odczuwa kobieta. To zresztą potem jest tak samo ważne w małżeństwie. No tutaj tylko niektórzy z Państwa są w małżeństwie, ale czeka Was ta rzeczywistość pewno. Jest inaczej. Mianowicie o co chodzi? Chodzi o to, że od 50 lat pracuję z małżeństwami i ciągle jest ta skarga ze strony kobiet, których 2/3 nie jest zainteresowanych życiem seksualnym. A dlaczego? No dlatego, że im to nic nie daję. Ojcze, on jest 3 minuty i po wszystkiemu, a ja to jestem, prawda, zostawiona zupełnie poza zakresem moich potrzeb. No i tak jest. Mężczyzna, trzeba tu wystarczy tam przeczytać Wilhelma Reicha czy jakiegoś, 2,5 minuty, czyli oni uważają to, jako to jest normalna funkcja. To nieprawda. Dlatego, że ta funkcja jest rozdarta i że człowiek powinien dostosować w małżeństwie swoje działanie do potrzeb żony. A u potrzeby żony, u mężczyzny to jest pobudzenie, które prędko idzie i kończy się prędko. A u mężczyzny, u kobiety to jest tak wolniutko, że najpierw to tak jest, że najpierw to jest tak, jakby kotka głaskała, loda zjadła, to tak jest, jeszcze bardzo ogólne, prawda, miłe, ale ogólne. Dopiero potem, po dłuższym czasie, następuje rzeczywiście silne pobudzenie, przy którym dziewczyna pyta, a jak nie mam stracić panowania nad sobą, jak tracę panowania nad sobą? Czyli, a ono, i ona widzi, że jest taka chwila, która, że ona absolutnie nad sobą nie panuje. Czyli coś, co u mężczyzny jest bardzo prędko, u niej dopiero jest po dłuższym czasie. Czasem w ogóle nie następuje i wtedy jest smutek w małżeństwie, bo ta żona zawsze będzie traktowała współżycie jako no, pewien obowiązek, kocha tego męża, chce być blisko, cieszy się tym, że ten mąż przeżywa z nią, ale ona nic z tego osobiście nie ma i jest zasmucona. Szereg tych kobiet w małżeństwie zasmuconych. Poczciwe, dobre są, prawda, są dla tego męża, ale traktują działanie seksualne w małżeństwie nie jak to powinno w zamierzeniu być, czy jak to mówi pieśń nad pieśniami, prawda, mój miły jest mój, a ja jestem jego, tylko no właśnie jako powinność, obowiązek, dawniej mówiono obowiązek małżeński w prawie kanonicznym. Rzeczywiście działanie seksualne jest zadaniem małżeństwa, czyli należy do istotnych obowiązków małżeństwa, jak mówi ksiądz profesor Stygmiller. I tu jest bardzo ważne to czyste spojrzenie na działanie seksualne w małżeństwie. Wymaga tego, żeby mężczyzna, żeby mąż potrafił dostosować się do istotnych potrzeb żony emocjonalnych, która w ogromnej większości wypadków traktuje, kocha tego męża, ale jego nieświadomość no, powoduje to, że ona jest smutna. Natomiast byłoby inaczej, gdyby ten mąż wiedział, że gdyby był w żonie pół godziny czy godzinę, to dopiero to daje żonie świadomość, że jest naprawdę kochana, bo mąż ma dla niej czas. Czas. Pan Jezus mówi, jednej godziny nie mogłeś czuwać ze mną. Dla Pana Jezusa czas jest bardzo ważny. Na krzyżu 5 godzin wisi. Mógł wisieć tylko parę minut. Nie, wisi 5 godzin, bo chciał, żeby ja się przekonał, że ja jestem dla niego ważniejszy niż jego życie i na to potrzebowało naprawdę 5 godzin udręki. Ja nie wiem, dlaczego się o tym nie mówi. To są rzeczy, które można w jakiejś mądrej literaturze fachowej dostrzec, ale jakoś nikt nie chce tego zrobić. Ja próbowałem w tej książce takie o małżeństwie. Tam są pewne uwagi na to. Ale to czyste spojrzenie na człowieka właśnie wtedy się jest czyste, jeżeli ja widzę, że ten człowiek jest tak, jaki jest. Jeżeli spotkanie małżeńskie jest naprawdę czymś, co daje radość. Może dać radość? Tak, Pan Bóg tak pomyślał. Pamiętam młode małżeństwo, przyjechało z Warszawy i pyta, czy oni to dobrze robią. Z Warszawy przyjechali do mnie, żeby dowiedzieć się, czy oni dobrze. Dlaczego? Bo są krótko po małżeństwie, ale jak są przy sobie blisko, to jest im tak dobrze ze sobą, że w ogóle nie potrzebują zbliżenia małżeńskiego. Nie potrzebują orgazmu, bo im jest tak dobrze, że oni są w niebie. Ale czy oni mogą tak robić? Bo właściwie przecież współżycie jest obowiązkiem małżeńska, to oni nie mogą nie współżyć tylko dlatego, że jest im dobrze. Czy o nich to jest petting? Nie, to nie jest petting. To jest opisane zjawisko, niektórzy nazywają, że właśnie to była ta platoniczna miłość, że to jest radość człowieka głęboka z powodu tego, że bliskość fizyczna jest, że ciało się spotyka do ciała i to spotkanie ciała daje człowiekowi coś nieporównanie większego niż doznanie seksualne. W tej książce o małżeństwie, jeżeli potrzeba jest, to przejść do tych, ja tutaj miałem troszeczkę, ale wszystko mi na poprzednich rekolekcjach ale to jest do ostania. I tam jest ten ostatni rozdział, króciutki zupełnie, parę takich uwag. jak można pomóc małżonkom w osiąganiu harmonii we współżyciu. I to jest właśnie to czyste spojrzenie, że jeżeli oboje są spełnieni i to jest tak, jak być powinno, no to wtedy to jest właśnie ta czystość w małżeństwie. I ta czystość w małżeństwie jest naruszona, jeżeli właśnie doznanie seksualne staje się naczelną wartością, no to wtedy będzie antykoncepcja, bo wtedy nie sterują tą działaniem. Niedola, straszna niedola człowieka z powodu zranienia i ta antykoncepcja, która niszczy relacje międzyludzkie, niszczy poczucie sensu życia u dzieci. I ja tak się dziwię, że ci ludzie tego nie widzą. W tej głosie dla życia. To wszystko tam jest powiedziane, to jest jakaś straszna bieda człowieka, która jest powiązana z tym, że człowiek po prostu nie patrzy głębiej, nie wie, co jest naprawdę potrzebne. To znaczy czyste spojrzenie na człowieka. Serce czyste, tak jaki człowiek powinien być, i to wymaga też rzetelnej, spokojnej wiedzy. Oczywiście, że trzeba poruszyć sprawę tej dyscypliny wewnętrznej nad sobą. No jest problem masturbacji, która jest i u mężczyzny, i kobiety, jest niebezpieczeństwem pewnym. Dlaczego? Bo właśnie koncentruje człowieka na przeżyciu, które jest sfrustrowane, bo ono nie jest przeżyciem, które by dawało łączność z kimś innym, które by było elementem, warunkiem łączności z kimś innym. Tutaj zalecam pewną mądrość taką, jako do jakiej można dojść. Po pierwsze, mieć na uwadze, że człowiek zmęczony nie trzyma swoich emocji. Dlatego ja, dając rady i małżonkom, i ludziom samotnym, zwracam uwagę na to, by człowiek był wypoczęty. Wczesne chodzenie spać, no tak, ale, no właśnie, to, ale na życie seksualne w małżeństwie wymaga czasu, wymaga znalezienia czasu, wygospodarzenia czasu. To musi być ujęte jakoś tak, jak rozmaite radosne przeżycia rodzinne. Wieczerza wigilijna. Można by wieczerze wigilijne robić codziennie. Nikt tego nie robi. Dlaczego? No, dlatego, że nie stworzy się atmosfery wieczerzy wigilijnej codziennie. To samo dotyczy współżycia małżeńskim. No, są małżonkowie, którzy mają potrzebę częstego. To na to mój stary lekarz, którego radziłem się, mówi, o jak oni to paprają, to przechodzi ludzkie pojęcie. To było zdanie tego lekarza, prawda? Dlatego, że coś, co wymaga przygotowania i w tym sensie naturalne planowanie rodziny jest, które umożliwia człowiekowi pewną dyscyplinę w przygotowaniu do zbliżenia, rozwija więzi małżeńskie. Oczywiście, o ile nie jest ten człowiek tak podzielony, że może musi. Dlaczego mój musi, jak mnie boli głowa, pyta kobieta. Ja to jestem dobra do łóżka i do pracy, on mi dobrego słowa nie powie. On mnie używa jak szczoteczki do zębów. To ja po prostu słyszałem te słowa od ludzi, to ja nie wymyślam tego. I to jest smutne. Kobieta, która chce popełnić samobójstwo, kierują ją do mnie, a dlatego, że mąż tam ciągle się od niej domaga, jak ona jemu tłumaczy, no, że to wymaga przygotowania, to mówi, a to po co się żeniłem, po co ciebie mam? I ona chce popełnić samobójstwo, jak to on dlatego po żeniu, żeby, że tylko to jest jego. Zresztą panie jesteście na tyle trzeźwe i na tyle okrutne, że traktujecie nas wszystkich właśnie jako takich, którym tylko na tym zależy. Jakbym poprosił Panie, żeby powiedziała mi, o czym wy rozmawiacie, jak jesteście w własnym towarzystwie samym. To myślę, że nie jedna z Pani powiedziała, że im tylko na tym zależy. I to jest podsumowanie nas, prawda? Zarazem mężczyźni odpłacają tym samym i z lekceważeniem mówią, że właściwie kwestia kobiety to jest kwestia tylko ceny. Tak jest, to jest kwestia kosztów. No.
O czym mężczyźni rozmawiają, jak są sami?
Co?
O czym mężczyźni rozmawiają, jak są sami?
No właśnie o tym.
O samochodach.
No to prawda, że tam jest ten... Tak. Także to coś takiego jest, jeżeli że ten samochód zajmuje w życiu mężczyzny miejsce kobiety w języku. W języku angielskim. W języku angielskim, gdzie wszystkie rzeczy są it, to jest czas, rodzaj nijaki, tylko dwa rzeczowniki mają rodzaj żeński. To jest she. To jest statek, to jest she, ship to jest she i car to jest she. Samochód jest she. Jak zobaczycie, jak mężczyzna pielęgnuje samochód, pielęgnuje go, płucze, myje, żona byłaby szczęśliwa, że on ją tak troszkę właśnie opatrzył taką pielęgnacją. Ale to jest to urzeczowienie człowieka. Profesor Muszyński z Poznania nazywał to reifikacja człowieka. Ojciec Wojtyła nazywał to uprzedmiotowienie człowieka. Ale no właśnie to jest to widzenie człowieka takie nieczyste. To nie jest tak, jak być powinno. Samochód jest cenną rzeczą. Komputer jest cenną rzeczą. Wszystko jest cenne rzeczy, ale to musi mieć swoje miejsce. I człowiek też powinien mieć swoje miejsce i swoje spojrzenie. Dlatego prosiłbym, Panie, żebyście widziały, że my jesteśmy zdeprawowani na pewno i wiele małżeństw z powodu tego cierpi, ale małżeństwo się rozwodzi. Na przykład. I gdybym zapytał na jego imię, o co chodziło? No chodziło o to, że kobieta mówi... daj mi święty spokój, ty tylko ty myślisz, ja nie mam czasu, mnie boli głowa. Kiedyś prosiłem panów tak samo na takim spotkaniu, żeby napisali właśnie, czego by oczekiwali od swoich żon, a żony czego by oczekiwali. To wśród tych, czego by oczekiwali od swoich żon, to byłoby, żeby nie często tak bolała jej głowa. A tymczasem to wszystko wynika z tego, że ta dziedzina nie jest wychowana. Że ta dziedzina nie jest przedmiotem ludzkiej troski. I oprócz tego, w moim przekonaniu, to kobieta ma większy wpływ na mężczyznę niż mężczyzna na kobietę. Teraz, jeżeli kobieta nie jest taka, jaka być powinna przez proces wychowania, to wtedy ona nie wpływa wychowawczo na mężczyznę. Taki znakomity seksuolog angielski Oswald Schwartz zauważa, że kobieta jest jak elipsa. Elipsa ma dwa ogniska. Jednym ogniskiem jest głowa, drugim ogniskiem jest łono. Geniusz kobiety, powiada Oswald, geniusz kobiety scala te dwa ogniska. Razem są te wspaniałe kobiety, które świetnie działają właśnie w zakresie głowy, w zakresie pracy, zajęć i świetnie działają w zakresie łona, są matkami, żonami, paniami domu. Natomiast kobieta jest podzielona, zauważa Adler, to jest taki psychiatra wiedeński, że większość kobiet ma poczucie mniejszej wartości. No właśnie, to znaczy dlaczego poczucie mniejszej wartości? No ja to analizuję w takich, mówiąc o lękach, Ja tu mogę przysłać tę moją tę płytkę z tymi, dlatego są rzeczy, które mogą być pouczające. Tam są lęki. Te lęki płyną z kwestii obserwacji budowy ciała. Dzieci małe już widzą, że jest inaczej zbudowany chłopiec niż dziewczynka. Jak dziecko to widzi? No, że chłopak coś ma, dziewczynka czegoś nie ma. Przechodzi to, seksuologowie widzą, w życie dorosłej kobiety, która jest nieszczęśliwa, że ona czegoś nie ma, jak chłop coś ma, i wobec tego to są te panie z gender. To są wszystko kobiety, które są nieszczęśliwe z tego, bo one nie mają tego, z tego trzeba tego chłopa jakoś obciąć mu to wszystko, żeby to był gender, że to jest rodzaj. To nie ma być płeć, to nie ma być płeć, płeć ma zawsze odniesienie do przekazywania życia. Nie, 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 to nie. Gender to jest rodzaj. To jest gender, rodzaj męski, żeński, nijaki gender, który trzeba sobie wybrać. A to jest iluzja. Ja nic na to nie poradzę, że te kobiety, które są gender, miesiączkują jednak. No. A one są nieszczęśliwe, bo chłop nie miesiączuje, ona miesiączuje, ona może być matką, ona musi 9 miesięcy nosić dziecko w sobie, chłop nie. No to wykastrujmy w ogóle możliwość dziecka. Dziecko jest niepotrzebne. To jest właśnie te myśli, prawda? To lansowanie tych związków jednopłciowych. Dlaczego? Bo to jest związek, który nie ma dzieci. Oni nie orientują się zupełnie, że to jest ta agresja na dziecko, która jest obecna, agresja na dziecko, która jest obecna w tych wszystkich ruchach. Tymczasem taki chłopaczek, który hoduje króliki, ja proszę go, żeby pokazał mi sobie, a to, ja mówię, takie ładne, tak, ojcze, to nic z tego nie będzie, bo to są oba samce. No to on wie, hodując króliki, no, że związek jednopłciowy nie jest prokreacyjny. Także także panie muszą się wystrzegać absolutnie tego, muszą się pokazać wielką swoją wartość jako człowieka, ale ostrożnie. Jeżeli kobieta jest podzielona i ma mniej zadowolona z tego, że jest kobietą, to się czuje w obowiązku realizowania. I to jest niebezpieczeństwo kobiet pracujących. Ona realizuje się świetnie w głowie. W głowie to ona jest lepsza od nas chłopów, bo ona wszystko potrafi to, co chłopi lepiej. Dlatego, że potrafi świetnie. I wobec tego, co się dzieje dalej. Ona się realizuje w głowie, ale nikt jej nie zastąpi w łonie. To nie zastąpi. Jak ona się realizuje w głowie, ona się realizuje. No to wtedy to łono jest poza nawiasem. I to jest ta sytuacja Europy. Są wspaniałe kobiety, które się realizują, nie w islamie. W islamie wszystko jak należy, prawda, kobieta jest pomniejszona, kobieta nie ma znaczenia, nie ma mowy o realizacji się kobiety, tylko chrześcijaństwo wprowadziło tę przedziwną rzeczywistość, że kobieta jest równa mężczyźnie. Nigdzie tego nie ma. Te problemy wszystkie są w społeczeństwach postchrześcijańskich. Jest coś takiego, że nauka o równości w godności mężczyzny i kobiety wymaga jakiegoś uprzedniego dojrzewania na to, żeby widzieć, że to jest wspaniała promocja i wspaniała pomoc człowieczeństwa. Mianowicie, gdzie kobieta kształtuje mężczyznę, mężczyzna kształtuje kobietę, a to bardzo trudno jest wytłumaczyć ludziom. Przychodzi małżeństwo, się kłócą. Zawsze jest ten drugi. A gdyby on był inny, to wszystko było. I gdyby ona była inna. Ja mówię, panie, z taką się pan ożeni. Nie, ona była inna. Ja mówię, panie, no, jeżeli ona była tak wspaniałym człowiekiem, że pan zgodził się jako dorosły człowiek złożyć swoje życie w jej ręce i przy panu ona stała się taka zła, no to jaką pan odegrał rolę w jej życiu jako mężczyzna, jako... No, chłopy to przyjmują takim warkotnością, ale jakoś... Gorzej jest z paniami. No, bo ten chłop, ja powiadam, proszę panie, takiego pani... Nie, on kłamał zupełnie, to był zupełnie... Zupełnie kłamał. Ja mówię, niech pani będzie ostrożna z panią. I że on był tak wspaniałym człowiekiem, że złożyła pani jako dorosła kobieta swoje życie w jego ręce. I przy pani on się stał taki, no bo przedtem był taki wspaniały. No to przy pani stał. No to jaką pani odegrała? A, to idzie przeciwko kobietom. No. ja mówię, broń, jak samochód na cztery koła, we wszystkich musi być powietrze. Jeżeli nie ma powietrza, ja zwracam na to uwagę, samochód nie pojedzie, bo nie ma powietrza, to ja nie jestem ani przeciwko samochodowi, ani przeciwko kołom, ani przeciwko powietrzu, tylko... tylko wskazuje na pewno no konieczność współdziałania tego. I to jest to, że mnie się wydaje, że właśnie bardzo często ta wspaniałość i piękno kobiety, ja ciągle tłumaczę panią, że ona jest królową. Właśnie powinna być królową. I ciekawe, że i dlatego panie jako królowe czują się poza domem. Dlaczego pani Kasia chodzi do pracy? No proszę, bo w tej pracy to jest felek, a felek zawsze jak przyjdę, pocałuję rękę, powie pani Kasia, jaka pani śliczna, a ja wracam do domu, a mąż wraca do domu, a ta grochówka już jest dopiero się przyjdzie. Czyli, że panowie muszą dostrzec, no pięknie, a panie muszą dostrzec to, że dostrzec. Są wypadki, że żona w ogóle nie wie, z czym pracuje mąż. Nie orientuje się. Pamiętam taką rodzinę, on był takim profesorem, świetny warsztat, miał świetną pracę, takie laboratorium zrobił. Prosiłem go, żeby zaprosił mnie, tego, pokazał mi to wszystko. Ja potem wróciłem do domu. I to było trójka mądrych dzieci. I żona... Ja mówię, no pokazał mi te swoje warsztaty, swoje prace nad tym, nawet szczegółowością materiał. I wszyscy byli zdumieni. Syn, który był już na wyższym, to tata miał taki warsztat. Nie zainteresował w ogóle, co tata robi. Żona mówi, wiesz, ja nigdy tam nie byłam. No dobrze. A ja byłem, bo mnie to interesuje, co ten człowiek robi. I więc dlatego trzeba otworzyć oczy na drugiego człowieka. Człowiek jest wspaniałą rzeczywistością i to, co robi, jest wspaniałe. Ale panie muszą widzieć, że jesteście królowymi, musi być, ale to królowa to nie jest taka królowa, która właśnie tak jak w islamie, oni tam kłaniają się, bo to jest poddanie. Pamiętam taką sytuację, przyjechał do... Mówi mi żona mojego przyjaciela, który... mieli czwórkę dzieci, ona taka smutna, mówi, wiesz, ja, nikt mi nie pomaga teraz, ja przecież wszystkiego się wyrzekłam, przyrzekłam się studiów, bo chciałam być dla rodziny, a teraz nikt mi nie pomaga. No mówiłem, słuchaj Zosiu, ale ty żeś takich wychowała, jak żeś była służącą przez 20 lat, kiedy dzieciaki się wychowały, no to one się tak nauczyły. No to co mam zrobić? Prosta sprawa. Jesteś królową, proszę bardzo, idź do fryzjera raz na dwa tygodnie, kup sobie jakieś ciuchy, żebyś w tym domu wyglądała. Ona się rozpłakała, zaczęła krzyczeć na mnie, że jestem idiota, że ja tu w klasztorze, ale idź do fryzjera. Ja jej tłumaczę, Zosiu, no ale w domu to dzieci nie potrzebują służącej, bo służąca to jest, można poprosić kogoś o pomoc taką. A dzieci mają w tobie wzór kobiecości, wzór matki, pani domu. No to wyrzuciła mnie rozżalona, ale przyjechałem rok później do tego miasta, telefonuję, czy mogę ich odwiedzić. Ona odebrała telefon, ale oczywiście przyjdź. Przychodzę do nich, otwiera Zosia, bardzo starannie ubrana, to rzuca mi się na szyję, prawda? Czyli co, no zobaczyła, że ja nie chciałem niczego złego, tylko chciałem pokazać te jej funkcje, wielkość jej funkcji jako kobiety, jako matki w domu. Ale ten mąż był nadzwyczajny człowiek. On mi powiedział, że on taki nieszczęśliwy po 40 latach małżeństwa, bo Zosia myśli inaczej. Ja mówię, słuchaj, Zosia jest człowiek i ona ma swoje widzenie. Tak jak się uczysz francuskiego i umiesz mówić po francusku, uczysz się mówić po francusku, to naucz się widzenia świata przez Zosię. pozwól jej, że ona ma świat, widzi ten świat inaczej niż ty. No ale naucz się tego, jak ona widzi. I wtedy będziesz ty widział tak, jak ona. To będzie twoje bogactwo, a zarazem będzie płaszczyzna zrozumienia. To był bardzo zacny człowiek, już nieżyjący, bo oboje już nie żyją, ale... I kiedy znowu przyjechałem później kiedyś do niego, on powiedział, wiesz, tak jestem szczęśliwy, bo posłuchałem cię, pozwoliłem Zosi być sobą. Rzeczywiście zacząłem myśleć, próbować patrzeć, jak ona patrzy na ten świat. No ona patrzy na to, mamy czwórkę dzieci. Ona inaczej na te dzieci patrzy. Ale ja starałem się wszystko, bo on był inteligencją. Patrzył wszystko tak, jak ona zobaczył świat jej oczyma. Wiesz, jak ja jestem teraz szczęśliwy, że ja nauczyłem się patrzeć na świat oczyma Zosi. Otóż to jest w szerokim ujęciu właśnie czystość serca. Że staramy się widzieć tego człowieka tak, jak on powinien być w relacjach z drugim człowiekiem, w zrozumieniu tego drugiego człowieka. W zrozumieniu w tej delikatnej dziedzinie też trzeba zrozumieć tego drugiego człowieka. Małżonkowie powinni sobie mówić o oczekiwaniach. Taki belgijski psycholog mówi, że to, czego sobie narzeczeni czy młodzi, czy małżonkowie nie powiedzą o swoich oczekiwaniach, to rodzi pewną barierę pomiędzy ekran, o który się rozbijają ich próby porozumienia. I czyli trzeba sobie mówić, dlatego w ruchu domowego kościoła czy w ekipach mamy te zasady, żeby małżonkowie porozmawiali ze sobą. W domu się nie porozmawia, małżonkowie nie porozmawiają w domu, tak samo z dziećmi nie porozmawiają. Trzeba wyprowadzić z domu. Dlaczego? Nie wiem. Ale wiem jedno, że jak małżonkowie pójdą na kolację, czy pójdą na obiad w restauracji, to tam są ze sobą, powiedzą sobie wszystko, nie będzie kłótni, tylko będzie wymiana myśli. W domu nie ma wymiany myśli, tylko jest zawsze jakieś starcie. Nieprzyjemne. Dlaczego tak jest? Nie wiem, może Państwo potraficie mi to powiedzieć. To samo z dziećmi. Proszę Was bardzo, Państwa. Wszyscy, którzy Państwo tu jesteście, macie ojców. Najbardziej opuszczonym człowiekiem w rodzinie jest ojciec. Dlaczego? Bo nie układają się relacje między ojcem i matką. Ojciec się czuje odsunięty od matki. To jest przynajmniej 2/3 tych małżeństw, które ja znam. Jeżeli się czuje odsunięty od matki, to się czuje odsunięty od dzieci. Dzieci związane z matką, matka sobie szuka relacji, to ma relacje z dziećmi, mąż sobie szuka relacji jakichś innych, praca, samochód, działka, rozmaite inne rzeczy, prawda? Dopiero w ostateczności będzie alkohol czy ucieczka z domu. Natomiast ten związek emocjonalny matki z dziećmi powoduje barierę utrudniającą dzieciom kontakty ze światem. Matka mówi chłopakowi, żeń się chłopak. A chłopak mówi, tak mama, to przyprowadzaj Hanie. Ona mówi, ach, jaka ta Hania miła, wiesz, nadzwyczajna. Ale wiesz, rada żonę, to się nie nadaje. To przyprowadza Zosię. Ale Zosia, to pewnie królewna chińska, nadzwyczajnie, słuchaj. Ale ona na żonę, to się nie nadaje. I on tak po kolei przyprowadza. A ona ciągle, żeń się synek, a żeń, co kogo przynosi do domu, to się nie nadaje na żonę. No i macie... To jest związek, a kiedy ten związek? Kiedy nie ma relacji pomiędzy tam mamusią a tatusiem. I to jest fundamentalna relacja małżeńska, która kształtuje prawidłowość relacji małżeńskiej, kształtuje świat, inny świat relacji w rodzinie. Taka pani była profesor Mostwin, która mówiła mi, że dla niej istotną rzeczą są właśnie relacje, więzi pomiędzy członkami rodziny. Ona nazywała to, że to jest świat potrzeb dziecka, że dziecko potrzebuje więzi rodzinnych. Nazywała to, że to jest life space of the child i że ona leczyła ludzi przez leczenie więzi. A mnie się zdaje, że tą więzią zasadniczo jest relacja z ojcem, który czuje się jakoś osamotniony w dzisiejszej rodzinie. I proszę bardzo, zaproście ojca na kawę, na... No to są jeszcze doświadczenia wychowawcze, które mogę opowiedzieć później. Więc tymczasem moje te mówienie o czystym sercu prowadzą nas, jak widzicie, do spostrzeżenia rzeczywiście czystego spojrzenia na świat, jak i zrozumienia świata i jego trudności. Ten świat jest naprawdę biedny. Taka niedola na tym świecie, to wszystko, co widzimy, to jest taka straszna niedola. I w naszym gronie, w naszym kręgu najbliższym możemy ten świat czynić normalnym. Przez uśmiech, przez dobroć, przez właśnie widzenie, przez jakieś mądre widzenie problematyki seksualnej.